godzina 7.44 w naszym studio. Pan mecenas Stefan Hambura, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam panów, witam państwa.
Pozwoliliśmy sobie zapowiedzieć pana taką energetyczną muzyczką z Bawarii. A może jest w tym jakiś dowcip, jeśli tak, to pewnie kiepski.
Nie no, pani Merkel niekoniecznie pochodzi z Bawarii, urodziła się w Hamburgu, żyła w NRD.
No a dziadek walczył w Powstaniu Wielkopolskim przeciwko Niemcom.
Tak jest. Także dzisiejsza wizyta pani Merkel, szeroko oczekiwana, zapowiadana. Tematy już prawie wszystkie znamy, które mają być omawiane, ale czego mi brak, to tych nierozwiązanych spraw i tematów polsko-niemieckich, jak uznanie mniejszości polskiej w Niemczech, nauka języka polskiego.
Zwrot majątku Związku Polakom w Niemczech.
Też, ale przede wszystkim reparacje i dodatkowo jeszcze no, polityka historyczna, za którą odpowiedzialne są Niemcy. Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy według własnej niemieckiej doktryny, a tutaj rozmawiamy o stosunkach polsko-izraelskich. Ja uważam, że te sprawy wszystkie można by rozwiązać, gdyby Republika Federalna Niemiec zadbała o politykę historyczną bazującą na faktach, a tego nie ma.
Ja jednak bym stawiał na pierwszym miejscu gazociąg Nord Stream, bo nasze stosunki, kontakty z Izraelem mogą być takie, siakie, owakie, zmieniać się w tym sensie. Natomiast Nord Stream 2 raz wybudowany no pozostanie tam na dziesiątki lat.
Ale już mamy Nord Stream 1 raz wybudowany, że wpadnę w słowo.
Ale to akurat są dostawy do Europy Zachodniej. Natomiast ten Nord Stream 2 jest już dedykowany do Europy Wschodniej. I tutaj ja bym przyrównał ten Nord Stream 2 do paktu Ribbentrop-Mołotow.
I wygląda na to, że Niemcy niczego spraw zagranicznych Sikorskiego.
Niczego się z historii nie nauczyły, bo jednak te, że tak powiem, konszachty czy strategiczne przymierza z Rosją, czy wtedy z Rosją sowiecką, doprowadziły do II wojny światowej. Ba, pakt Ribbentrop-Mołotow ułatwił Holokaust. Gdyby nie to, że państwo polskie zostało zniszczone przez dwóch najeźdźców, no Holokaustu by nie było. Więc to jest dla mnie spojrzenie. Dla Polaków powinno być najważniejsze pytanie. Czy Niemcy wyciągnęli lekcje historii, z historii? I czy dalej chcą być poplecznikiem Rosji Putina i twierdzić, że Nord Stream 2 to nie jest projekt polityczny. No jak nie polityczny? Najbardziej polityczny z politycznych. No, to jest kwestia, na temat której trzeba rozmawiać z panią Angelą Merkel. I jeśli w tej kwestii nie ma szczerości i jest takie gadanie, by gadać, to dalsze, że tak powiem, rzeczy już nie są tak ważne.
Nie do końca się zgodzę, bo Nord Stream 2 to jest, słusznie pan wspomniał, to jest rozwiązanie polityczne, nie biznesowe. Politycy niemieccy wspominają od czasu do czasu coś o tym, że można by się nad tym zastanowić, to znaczy kiedy i jak, ale ja bym poszedł może jeszcze dalej. Być może w pewnym momencie Niemcy zrezygnują z Nord Stream 2. Tego bym nawet nie wykluczał. Ale co mnie przeraża, jest brak takiej, bym powiedział, do końca przemyślanej koncepcji rządu polskiego. Bo nie zapomnijmy, że w tym tygodniu, w czwartek po południu zaczyna się szczyt unijny. I pani kanclerz Merkel była w zeszłym tygodniu, jak sobie przypominam, w piątek we Francji. Dzisiaj przylatuje do Polski chyba na 5 czy 6 godzin. Powiedzmy sobie szczerze, chyba dzisiaj postawi takie quasi ultimatum. albo idziecie z nami i budujecie nową Unię, jeszcze lepszą, albo zostajecie na peryferiach.
Według mnie takie ultimatum w obecnej sytuacji jest niemożliwe ze względu na wybory we Włoszech. Tam dwie zwycięskie partie są eurosceptyczne i to jest temat, powiedziałbym, zamknięty. Integracja strefy euro...
Tu się nie zgadzam, bo Niemcy zrobią wszystko, ażeby po Brexicie zbudować nową Unię. Ja tu mam taki tygodnik jeszcze z 2017 roku, z marca. Ostatnia szansa Europy. I jest taki podtemat, że Unia Europejska musi się na nowo wymyśleć. I tu...
My się w sumie zgadzamy z tym, prawda? Że to, co jest w tej chwili w Unii Europejskiej, jest niedopuszczalne i nie może tak trwać.
Oczywiście. I dlatego mówię, nie chciałbym, żeby za chwilę Polska płaciła i Polacy płacili cenę, której nie znamy. Tylko po to, żeby być i trwać w Unii. Trwać tak, być tak, ale na normalnych, zdrowych zasadach, a nie na zasadach francusko-niemieckich. Macron ma kłopoty we Francji, za chwilę być może Francuzi mu będą dziękować, a my coś budujemy, co nie do końca jest nam znane i nie do końca jest to projekt, bym powiedział, francusko-niemiecko-polski, jeżeli Polska zostanie do tego wciągnięta.
Ja jednak muszę się nie zgodzić, że rząd polski nie wie, co robi, tylko wymienię projekty, które świadczą o strategii polskiego rządu.
Tak?
To jest centralny port lotniczy, Via Carpatia, Via Baltica, korytarz północny i Baltic Pipe.
Zostańmy przy spojrzeniu tak. na Europę i Polskę oczami Niemiec, bo to jest dla nas najbardziej ciekawe, bo jakby nasze argumenty, nasz punkt widzenia mniej więcej znamy. I z punktu widzenia Niemiec, ta Europa, która była jeszcze do kryzysu w 2008 roku, teraz jakby rozpada się im w rękach. Wychodzi Wielka Brytania, ogromny płatnik i źródło jednak wielkich dochodów, a zostają kraje takie jak Grecja czy Cypr, które no, korzystają mniej czy bardziej na tym, że są w Unii Europejskiej, a z drugiej strony jesteśmy pod wielkim atakiem czy naporem setek tysięcy ludzi, którzy szukają w Europie lepszego życia i którym to lepsze życie obiecano. Oni tu przyjeżdżają i spodziewają się, że dostaną to, co widzieli, tak? Czyli dom, samochód, białą kobietę, albo dwie, albo trzy.
To się zgadza i dopiero teraz ten nowy rząd próbuje coś robić w temacie. Minister Seehofer, który odpowiedzialny jest za politykę wewnętrzną, zaczyna coś mówić o islamie, że nie do końca jest tożsamy i przynależny do Niemiec. Ale trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest bardzo słaba koalicja. Ja tutaj zacytuję też profesora Krzysztofa Miszczaka. On tutaj był u państwa kilka dni temu i tu mówił: ci partnerzy bardzo dobrze się znają. Rząd został utworzony z rozsądku i będzie w polityce zachowywał to, co do tej pory dobrze się sprawdzało. Oba ugrupowania polityczne wyciągnęły wnioski, że oczekuje się od nich bezpieczeństwa wewnętrznego i ten rząd to gwarantuje. I koniec cytatu profesora Miszczaka. I tu się zgadzam z tym. Niemcy zgodzili się na to, zgodzili się na tak duży napływ uchodźców, bo trzeba sobie zdać z tego sprawę, że w Niemczech jest i będzie brakowało rąk do pracy. Niemieckie społeczeństwo się starzeje i jeżeli chcemy wejść w interakcję z Niemcami, to musimy zacząć proponować własne idee i własne pomysły. Tak? I nie możemy dopuszczać do tego, żeby setki i już chyba prawie miliony Polek wyjeżdżały do Niemiec, żeby rozpadały się rodziny tylko po to, żeby opiekować się starszymi Niemcami w Niemczech. Można to przenieść do Polski.
To teraz temat polityczny. Platforma Obywatelska i PSL bardzo ściśle współpracowały z rządem Niemiec, realizując wszystkie pomysły. W zasadzie jedynym uzasadnieniem dla realizacji pomysłów niemieckich było to, że zgłaszał je Berlin. I to w zasadzie wystarczyło do... Mamy słynny przykład tych imigrantów w 2015 roku, gdzie na wezwanie Berlina polskie władze oczywiście zgodziły się je przyjąć, mimo że słyszały wcześniej obiekcje Węgier, Czech, Słowacji. Zdecydowano się, że jednak Berlin jest ważniejszy. Ten rząd był pod mniej lub bardziej zakamuflowanym atakiem władz niemieckich. On na początku ten atak polegał na tym, że Niemcy oficjalny Berlin mówił nie, my tu wolna prasa, może sobie pisać co chce, a potem się jednak okazało, że no coś w tym było. Dochodziły do nas przecieki, że ten atak prasowy niemieckich korespondentów, którzy przecież tu mieszkają w Warszawie od lat, mają polskie żony, dzieci chodzą do polskich szkół, oni doskonale wiedzą jak jest, a pisali tak jak być powinno, jak im kazała centrala w Berlinie. Ten rząd jednak starał się pewne rzeczy załatwić. Pytanie, czy jest coś, co się udało załatwić rządowi Prawa i Sprawiedliwości z rządem Niemiec? Jakaś sprawa ważna dla Polaków? Arbeitsamty na przykład. Jugendamty na przykład.
Jugendamty, tak. Tu pan... Arbeitsamty nie słyszałem, ale to przepraszam, przejęzyczenie.
Przejęzyczenie, tak.
Tak, Jugendamty, tak. I to pan minister Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, ruszył z dużym impetem i podszedł do tego, bym powiedział, pragmatycznie i rozwiązuje to. Ale tu dopiero jesteśmy na początku, tak? Ja uważam, że nie dbamy o to, ażeby została uznana mniejszość polska w Niemczech. A powiem, dlaczego to jest dla mnie klucz rozwiązania. Bo jeżeli zostaną uznani potomkowie mniejszości polskiej, przedwojennej mniejszości polskiej w Niemczech jako mniejszość narodowa w Niemczech, to wtedy można stworzyć na wzór serbo-łużycki taką fundację dedykowaną dla mniejszości polskiej w Niemczech. Serbo-łużyczanie też mają taką fundację. Z tej fundacji są finansowane teatry, różne, bym powiedział, spotkania i tak dalej, ale również nauka języka.
I to jest taki warunek, który trzeba by władzą, gdyby ktoś pana pytał, to pan mówi, że wszystko ważne, ale najważniejsze jest uznanie potomków Polaków, którzy mieszkali w Niemczech, za mniejszość narodową. Tak? Bo Niemcy taki... mówią, że o, Niemczech Narodowa Polska to była dlatego, że tu był Śląsk, tu była część Wielkopolski i tak dalej, więc stąd ci Polacy byli częścią państwa niemieckiego. Teraz Śląsk jest w Polsce, Wielkopolska cała również, wobec tego już żadni Polacy w Niemczech nie mogą mieć praw być mniejszością narodową, mimo że potomkowie, nie wiem, górników gdzieś i tak dalej.
Inaczej, Jan Kaczmarek, działacz mniejszości polskiej w Niemczech, został przyjęty przez Hitlera jako przedstawiciel mniejszości, a Jan Kaczmarek urodził się w Bochum. Nie przypominam sobie, żeby Bochum do tej pory, czy kiedykolwiek należało do Polski. Tak?
Wszystko przed nami, ale na razie...
Ale tutaj w tych sprawach rozmawiajmy konkretnie i nie bójmy się... No, będę powtarzał do znudzenia własnej odwagi, bo jeżeli nie uzyskamy statusu mniejszości, to polegniemy. A te pieniądze, to mogą być kilkadziesiąt, to może być kilkadziesiąt milionów euro rocznie dofinansowania z landu i z landów i federacji. I te pieniądze wtedy można wykorzystać na naukę języka, na wsparcie polskości w Niemczech. To jest to samo robi się z mniejszością niemiecką w Polsce. Też są dofinansowywani z Niemiec i z Polski.
Oczywiście.
A w Niemczech dostaje Polacy czy potomkowie mniejszości polskie w Niemczech dostają przysłowiowe ochłapy.
Tak zwana mniejszość niemiecka ma nawet dwa miejsca w parlamencie.
Jedno.
W tej chwili jedno. Zagwarantowane, cokolwiek by się stało. A to jest wynik układu z początku lat 90. po stronie niemieckiej w dużej mierze niezrealizowanego.
Tak jest.
Pan Stefan Hambura z takich zapowiedzi wizyty pani Angeli Merkel. Zobaczymy, jak ta wizyta pewnie będzie omawiana. Dzisiaj cały dzień, jutro pewnie też w poranku, więc zobaczymy. Panom bardzo serdecznie dziękujemy. Jerzy Bielewicz od poranka naszym gościem i Stefan Hambura. Również dziękujemy pięknie. A teraz, proszę Państwa, zmiana tematu. Będziemy rozmawiać o wyborach w Rosji z perspektywy chińskiej. Już za chwilę połączymy się z panią Hanną Shen na Tajwan, ale wcześniej muzycznie przygotujemy się do tego wyborczego tematu rosyjskiego. Zespół Leningrad. Wybory, wybory. Godzina 8:01 w Warszawie. Poranek Wnet trwa. Przy telefonie na Tajwanie pani Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy tajwańskie gazety relacjonują zdumiewające wybory w Rosji i w jakim tonie?
To nie jest, myślę, taki temat główny zainteresowania tajwańskich mediów, chociażby z tego powodu, że wszyscy wiedzieli, jaki będzie wynik. Także tym się głównie nie zajmują, zajmują się bardziej swoimi sprawami, a dokładnie tym, co się dzieje na linii Tajwan i Stany Zjednoczone. Ale zresztą nawet w mediach chińskich na razie to nie jest temat główny, wybory w Rosji, ani też taki specjalnie zauważany, dlatego że no, Rosjanie, Chińczycy także mieli swoje wybory, jeżeli tak można je nazwać, to znaczy ponownie na prezydenta Chin został wybrany w weekend Xi Jinping, a także poznaliśmy nowego wiceprezydenta Chin. Więc główny przekaz i większość informacji w tej chwili do Chińczyków jest właśnie taki, że jest sternik u steru. To też jest takie nawiązanie do terminologii używanej za Mao Tse-tunga. Teraz tym sternikiem jest Xi Jinping.
Sternik u steru to dość popularna analogia do kierownictwa państwa. Xi Jinping został prezydentem, ale to jedna z trzech głównych postaci, które kierują Chinami. To jest przewodniczący Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Komitetu Obrony Chin. Tak to zdaje się nazywa i zupełnie przypadkiem Xi Jinping wszystkie te trzy funkcje sprawuje.
Tak, to jest ta najważniejsza osoba w partii. Oczywiście nie było tutaj także żadnej niespodzianki, że ta prezydentura będzie kontynuowana. Co więcej, na tej samej sesji parlamentu dowiedzieliśmy się, że przeprowadzono zmiany w konstytucji, która znosi kadencyjność prezydenta Chin i pozwala Xi Jinpingowi rządzić właściwie dożywotnio, jeżeli tylko będzie tego chciał. Ale kiedy już to zostało ogłoszone, to tak naprawdę nie ku Xi Jinpingowi wszystkie oczy były zwrócone, tylko ku temu, kto będzie wiceprezydentem. I mówiło się, że od dłuższego czasu, że to będzie Wang Qingshan, bardzo zaufany współpracownik Xi Jinpinga. Jego zadaniem będzie naprawa relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest człowiek, który kiedy był wicepremierem, bardzo często bywał w Stanach Zjednoczonych, prowadził wiele rozmów dotyczących gospodarki i właśnie z takim takie zadanie ponownie powierzy mu Xi Jinping.
Czy to jest w ogóle możliwe? Ponieważ chińska nadwyżka handlowa w obrocie ze Stanami Zjednoczonymi jest powodem dużej irytacji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Co ciekawe, Amerykanie i Chińczycy nie mogą się pogodzić, jaki ten deficyt jest.
Pytanie, które zadał Jerzy Bielewicz, również obecny w studiu.
Dzień dobry, witam. To nie tylko jest powód do irytacji, ale to jest powód do działań już Trumpa, który nakłada sankcje, taryfy, robi dużo w tym temacie no i to wzbudza no, ogromne niezadowolenie, ale także i strach w Pekinie. Czy czar Wang Qingshana, który będzie pewnie wysłany na rozmowy do Stanów Zjednoczonych, podziała? Nie wiem. Działał na Obamę, czy w tym przypadku wydaje mi się, że będzie dużo trudniej, zwłaszcza, że w wielu innych kwestiach w tej chwili Stany Zjednoczone podejmują kroki, które drażnią Pekin, chociażby podpisana kilka w piątek bodajże ustawa Taiwan Travel Act, pozwalająca na umożliwiająca wzajemne wizyty najwyższych urzędników państwowych Tajwanu i USA, czy inna informacja mówiąca o tym, że w Izbie Reprezentantów opracowywany jest projekt, który zobowiąże chińskie instytucje kulturalne do rejestracji w USA jako tak zwane zagranicznej agenci.
To jest w pani publicystyce występuje często.
Tak.
Instytucja zwana pod tytułem Instytut Konfucjusza i co to są za placówki, jaką one mają linię, co one propagują, bo jak słyszymy, skądinąd jest to po prostu promocja kulturalnego z dziedzictwa Chin i w tym nic nie powinno być złego, bo to przecież wielka cywilizacja.
To jest dokładnie ten projekt, który jest opracowany w Izbie Reprezentantów, jest właśnie wymierzony dokładnie, chociaż tam z nazwy to nie pada, w Instytuty Konfucjusza. To teoretycznie są takie instytucje, teoretycznie jak Instytut Goethego czy Instytut Cervantesa, które mają zająć się szerzeniem kultury, języka, nauką języka chińskiego. One troszeczkę inaczej działają niż te zachodnie instytucje, bo one bezpośrednio wchodzą do uczelni. Tam na uczelniach, czyli na przykład na Uniwersytecie Gdańskim czy na Politechnice Opolskiej, działają w ramach instytutów i w ten sposób mogą w jakimś stopniu kontrolować debatę, jaka odbywa się na uczelniach odnośnie Chin. I nic dziwnego, że takie tematy jak Tajwan, czy niepodległość Tajwanu, czy to, co dzieje się w Tybecie, czy naruszanie, czy brak wolności religijnej w Chinach, no w przypadku takich instytutów to są tematy, które nie są poruszane, ale są także informacje z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych, ale także mieliśmy informacje z Polski, że pracownicy tego instytutu wykorzystywani są do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Także coraz więcej krajów, a w tej chwili przede wszystkim Stany Zjednoczone, zdają sobie sprawę, że te instytuty są ogromnym zagrożeniem. Nie tak dawno senator Marco Rubio wezwał uczelnie w swoim stanie, to znaczy na Florydzie, do tego, by zerwały współpracę ze Stanami, z Instytutami Konfucjusza. Jeden z uniwersytetów odpowiedział pozytywnie, drugi powiedział, że przygląda się w tej chwili umowie i rozważa taką możliwość. No a teraz mamy informację o tym, że przygotowywany jest właśnie projekt do tego, żeby takie instytucje uznać jako zagranicznych agentów, co nie tak dawno spotkało niektóre rosyjskie media. Także tutaj Amerykanie to wrzucają w ten sam worek.
Amerykanie w ogóle w sprawie Chin obudzili się z ręką w nocniku, bo okazało się, że kraj, który jeszcze 30 lat temu był bardzo daleko w dziedzinie technologii, w zasadzie kopiował rozwiązania amerykańskie. Teraz co chwila słyszymy, a to o budowie atomowych lotniskowców, a to o budowie jakichś rakiet kosmicznych, a to o militaryzacji wysp na Morzu Południowochińskim. Te wyspy były budowane jako takie pokojowe atole, a teraz okazało się, że lądują tam samoloty wojskowe Chin i bronione są przez zestawy antyrakietowe. Jak się patrzy na to, na Tajwanie, na te nowe, bardziej asertywne Chiny?
Na Tajwanie na pewno patrzy się na to pozytywnie, dlatego że także dzięki temu, że ja bym powiedziała, Trump wniósł takiego ducha obudzenia się na to, jakim zagrożeniem są Chiny, no to jest dobrze także dla Tajwanu, który cały czas jest pod tym wielkim zagrożeniem ze strony Chin i ta współpraca Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi na różnych płaszczyznach, na militarnej, takiej politycznej, kulturalnej, widać, że ona się rozwija. I ta wspomniana przeze mnie przed chwilką ustawa jest także tego przykładem. Także to, że Stany Zjednoczone, że Trump budzi się na to zagrożenie ze strony Chin, no to na pewno jest bardzo dobrze odbierane tutaj na wyspie.
No ale może to się zakończyć jakimś handlowym przynajmniej, czymś na kształt wojny, czy ta wojna o stal, podniesienie ceł na stal sprowadzoną z zagranicy i aluminium były na Tajwanie traktowane jako jakieś wymachiwanie szabelką w stronę Chin.
To nawet nie chodzi tylko o te cła. Już wiadomo, że w tej chwili administracja Trumpa pracuje nad nowymi taryfami. One mają, zdaje się, dotyczyć towarów o wartości około 60 miliardów dolarów. Także to jest bardzo duży pakiet. Czasami niestety te taryfy będą dotyczyć także Tajwanu i tu wiadomo także, że Tajwan będzie prowadził rozmowy. I Tajwan bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że może w tych rozmowach i w tej grze chińsko-amerykańskiej może być taką kartą do rozgrywania przez Stany Zjednoczone. Ale sami tutaj przedstawiciele Tajwanu mówią, że muszą pokazać, że są kartą, o którą warto zagrać. Widać, że i działania dyplomatyczne Tajwanu, ale także działania Tajwańczyków, grup lobbujących za Tajwanem w Stanach Zjednoczonych bardzo się nasiliły, a jednocześnie są to takie działania, no, wspólne działania. Widać, że tutaj się obie te strony wspierają i właśnie między innymi ten Taiwan Travel Act, o którym wspominałam, to jest taki rezultat takich dobrze wspólnie przeprowadzonej inicjatywy tych środowisk lobbujących na rzecz Tajwanu, głównie Tajwańczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i organizacji, które oni tam zakładają, i tajwańskiej dyplomacji. To jest coś, co wydaje mi się, moglibyśmy się naprawdę nauczyć od Tajwańczyków.
I uczmy się jak najszybciej. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał dowiedzieć się więcej na temat dyplomacji tajwańskiej, jesteśmy w stanie udostępnić e-mail do pani Hanny Shen z Tajwanu. Bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Ja też dziękuję. Do usłyszenia.
Minęła godzina 8:11, więc przed nami kolejny gość, ale wcześniej piosenka. Co państwo powiedzą na niemieckiego piosenkarza, który do tej pory nie występował jakoś w porankach wnet, a w Niemczech jest bardzo popularny, nazwisko Marc Glesinger, bardzo sympatyczny i taki, wydaje się, na pozór lajtowy styl uprawiania muzyki.